Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce od lat zbyt niski. Z badania pracodawca na tak wynika, że brak wiedzy i edukacji o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, a także szereg krzywdzących stereotypów to jedne z najważniejszych czynników utrudniających ich obecność na otwartym rynku pracy. Jak możemy to zmienić? Między innymi o tym dziś będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
Fundacja Tak Pełnosprawni promuje zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Powstałam, by wspierać pracowników z niepełnosprawnościami szukających zatrudnienia oraz świadomych pracodawców gotowych do tworzenia różnorodnych zespołów. Dziś porozmawiamy z prezes Fundacji Agatą Robińską, ale najpierw wrócimy do niedawnej uroczystości, która miała miejsce w Białymstoku, wręczania uczniom nagród i stypendiów. Jednym ze stypendystów ministra edukacji i nauki został chłopak z niepełnosprawnością Juliusz Trochimczuk, uczeń Technikum Informatycznego Infotech.
Za wysokie osiągnięcia, czyli za wysoką średnią, 5,20. Ciężko było, ale się udało.
Przedmioty jakie głównie Cię interesują?
Wszystko, co jest powiązane z programowaniem. Akurat w trzeciej klasie mieliśmy takie trudniejsze zajęcia, bo mieliśmy na przykład programowanie w Androidzie, albo programowanie w iOSie, albo jeszcze na przykład AWS, czyli takie struktury serwerów, chmura i tym podobne.
Jesteś osobą z niepełnosprawnością.
Tak, z artrogryposą. Po prostu mam gorsze stawy. One nie mają takiej pełnej ruchomości jak u normalnej osoby.
Poruszasz się
na chodziku.
Masz poczucie, że jesteś takim wzorem dla innych twoich rówieśników z niepełnosprawnościami, że nie trzeba zamykać się w domu i można osiągać sukcesy?
Pod tym względem tak. Ja jestem osobą skromną, więc nie poczułem się za jakiś tam wzór. Każdy jest kowalem swojego losu. Ale tak, jeśli są osoby, które czują, że muszą siedzieć w domu, bo świat ich zewnętrznie nie zaakceptuje, no to nie, zaakceptuję was na spokojnie, tylko też musicie mieć pewną pokorę, bo ja wiele razy już się spotkałem z tym, że na przykład potrzebowałem pomocy, ale przez to, że sam stwierdziłem, że dobra, dam radę, to był ten problem. Nie bójcie się prosić o pomoc i wychodźcie.
Jestem wychowawczynią Julka, uczę języka angielskiego. Walczy sam, często sam wychodzi ze swoją inicjatywą, dlatego widać efekty. Sam sobie stawia cele, co jest bardzo ważne. Sam sobie stawia wymagania, poprzeczkę podnosi bardzo wysoko i oby tak dalej. Na pewno to się przełoży na życie dorosłe.
A już za chwilę rozmowa z prezes Fundacji Tak Pełnosprawni, Agatą Robińską.
Bez barier.
Jeśli chodzi o poradnik Słowa mają moc, jaki był cel tego właśnie działania?
Najważniejszym celem tego poradnika jest uświadomienie wszystkim, jak ważny jest język, który używamy na co dzień. Także dla osób z niepełnosprawnościami. Cały czas istnieją słowa, które powinny być już wyeliminowane z naszego słownictwa. Mi bardzo one ciężko nawet przechodzą, typu inwalida, kaleka. Takie słowa, szczególnie przez pokolenie starsze, są używane, a powinniśmy skupić się, mówiąc o osobach z niepełnosprawnością, o ich ogromnym potencjale i nie skupiać się na ograniczeniach, tylko nie definiować też osoby z niepełnosprawnością przez jej chorobę, przez jej ograniczenia. Więc bardzo tutaj mocno rekomendujemy używania takiego słownictwa opartego na szacunku dla drugiego człowieka i nie skupiającego się tak bardzo na właśnie ograniczeniach. Dlatego naszą rekomendacją jest używanie słowa osoba z niepełnosprawnością, ponieważ niepełnosprawność jest jedną z cech człowieka. Tak samo ta osoba może być osobą, która lubi góry, wycieczki, lubi morze, czy ma różne inne zainteresowania, pracuje, nie pracuje. Więc naprawdę to jest tylko jedna z cech człowieka. Na tym nam bardzo, bardzo zależało. Więc celem było takie uświadomienie, edukacja, bo to też na tym głównie skupiamy się w naszych działaniach fundacyjnych.
Polacy mają wciąż problem z mówieniem o niepełnosprawności, pani zdaniem?
Tak, tak. Boją się rozmawiać też, obawiają się rozmów z osobami z niepełnosprawnościami. My mocno skupiamy się na pracodawcach. Widzimy, że czasami wybierają brak kontaktu. Mają kandydata, kandydatkę z niepełnosprawnościami, mocno rekomendujemy, a oni z jakichś przyczyn obawiają się, nie wiedzą, jakie są podstawowe zasady savoir-vivre, dlatego tak ważna jest edukacja. Ja, usprawiedliwiając takie osoby, zawsze mówię, my chodziliśmy, przynajmniej w moim pokoleniu, ale widzę też w pokoleniu moich dzieci, dzieci do szkół, gdzie nie było osób z niepełnosprawnościami, więc trudno się dziwić, że nie potrafimy z nimi współpracować, nie wiemy jak się odezwać, dlatego tak ważna jest edukacja, cały czas edukacja.
Czasami mam wrażenie, że ludzie boją się rozmawiać z osobami z niepełnosprawnością, tak jakby to byli inni ludzie, nie wiem, żeby nie urazić, żeby nie powiedzieć czegoś, czego będziemy później żałować.
Jak najbardziej, ale tutaj takie podstawowe zasady. Traktujmy innych tak samo, jak my byśmy chcieli być traktowani, czyli z szacunkiem, a nawet jeżeli zdarzy nam się popełnić jakąś gafę, to jeżeli mamy dobre intencje i przeprosimy, to nie znam osoby akurat w moim otoczeniu, która by się bardzo obraziła.
Poradnik Słowa Mają Moc jest dostępny dla wszystkich?
Jak najbardziej, jest na naszej stronie takpełnosprawni.pl. I bardzo zachęcam, jest to krótka publikacja, tylko 7 stron, ale myślę, że zawiera taką pigułkę wiedzy na temat, jak mówić o osobach z niepełnosprawnością. Chciałam jeszcze dodać, że często ta grupa osób z niepełnosprawnościami to jest bardzo różnorodna i duża grupa. Na świecie jest 1,3 miliarda osób z niepełnosprawnościami. W Polsce osób z orzeczeniem jest około 3 milionów. Jeżeli chodzi o taką niepełnosprawność biologiczną, bez orzeczenia, osoby, które mają jakieś wyzwania, to jest nawet do 7 milionów osób. Więc tak naprawdę jest to ogromna grupa. Niepełnosprawnością jest cukrzyca, dlatego nie mówmy, że ktoś cierpi na cukrzycę, czy cierpi na depresję, bo ta osoba wcale może nie cierpieć, może już długo żyć z tą chorobą i wcale nie sprawia jej to cierpienia. Mówmy po prostu osoba z cukrzycą, osoba z depresją.
Bez barier.
Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce od lat zbyt niski. To informacja z Państwa strony internetowej. Z badania Pracodawca na Tak wynika, że brak wiedzy i edukacji o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz szereg krzywdzących stereotypów to jedne z najważniejszych czynników utrudniających ich obecność na otwartym rynku pracy. To badanie przeprowadziliście Państwo po raz drugi. Pierwsza edycja odbyła się na przełomie lat 2014-2015. Czy coś w porównaniu do tamtego okresu się zmieniło?
Jeżeli chodzi o te same obawy pracodawców, to niestety są takie same. Jest to brak kontaktu, brak umiejętności, brak wiedzy, też obawy przed mniejszą efektywnością, ale widzimy też ogromny potencjał w grupie osób z niepełnosprawnościami. One tutaj na podstawie ankiet, 600 ankiet zebraliśmy, pokazały nam, że te osoby naprawdę chcą pracować, naprawdę rozwijają swoje kompetencje i czekają na tych pracodawców, którzy będą gotowi ich zatrudnić, dlatego tak ważna jest edukacja. Jeżeli chodzi o samych pracodawców, to często pracodawcy podkreślali w ankietach, że osoby z niepełnosprawnością są tak samo wydajnymi pracownikami jak osoby bez niepełnosprawności, a 5% powiedziało, że są nawet lepszymi pracownikami, więc to daje nadzieję. Ja jestem optymistką. Ja uważam, że jest lepiej. Widzę też to po zainteresowaniu różnymi akcjami edukacyjnymi, czy szkoleniami, które my organizujemy, czy spotkaniami takimi otwartymi dla pracodawców, że oni chcą się doszkalać, chcą zdobywać tę wiedzę, chcą szkolić swoje zespoły. To napawa optymizmem, na pewno.
Z badań wynika też, że bardzo różni się postrzeganie rynku pracy u pracodawców i pracowników. Ponad 60% pracodawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, podczas gdy tylko 39% pracowników widzi jakąkolwiek zmianę w sposobie ich traktowania. To obrazuje ogromną potrzebę dialogu między tymi grupami.
To jest moim zdaniem bardzo duże wyzwanie, że nie budujemy takich przestrzeni dialogu. Osoby z niepełnosprawnością mają swoje grupy na Facebooku, komunikują się w swojej grupie. Pracodawcy też spotykają się, jeżeli nawet szukają jakiegoś wsparcia, to sami. Brakuje tego kontaktu, łamania tych stereotypów i takich spotkań. Na jesień planujemy takie spotkania z pracodawcami i też z osobami z niepełnosprawnościami, żeby przybliżyć pracodawcom, dać możliwość kontaktu z kandydatami z niepełnosprawnościami, ale też, żeby taki pracownik, kandydat, kandydatka mogła zobaczyć, na czym polega praca w danej organizacji. Nie chciałabym mówić, że to jest tylko wina pracodawców czy osób z niepełnosprawnością. Mamy dużo jeszcze do zrobienia, obie grupy, na pewno.
W tym może pomóc 10 zasad skutecznego zatrudniania. Omówmy je po kolei. Poszanowanie i promowanie praw, zmień myślenie i przekonania.
Tutaj bardzo ważne jest podejście do edukacji. Ja myślę, że jeżeli ktoś w ogóle chce zająć się tematem w organizacji, powiedzmy w dużej firmie, to na pewno bardzo ważną grupą, do której powinien dotrzeć z tą informacją, zacząć od korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnością. nami jest zarząd, decydenci, gdyż jak ich przekonamy, a naprawdę argumentów za jest bardzo dużo, powiedziałabym, że to jest taki must have, to musi się wydarzyć, ponieważ nawet patrząc na statystyki, na zmiany demograficzne, osób z niepełnosprawnością jest po prostu coraz więcej. Są największą i najszybciej rosnącą mniejszością na świecie. Nawet w Polsce według Baela co piąta osoba ma jakiegoś rodzaju niepełnosprawność po 50 roku życia. Po 40 to jest co 11 dopiero, a już po 50 co piąta. Czyli widzimy, że ci pracownicy są w naszych zespołach, więc dlatego warto zarządzić tematem. Bardzo ważna jest edukacja, czyli wszelkiego rodzaju szkolenia i to naprawdę można zacząć od takich podstawowych, od savoir-vivre właśnie. Jak się zachować wobec osób z niepełnosprawnościami zarówno w życiu zawodowym, ale też prywatnym. Ja zawsze na tych szkoleniach zachęcam ludzi, zachęcam osoby uczestniczące, żeby się zastanowiły, jak już opowiemy trochę o grupie, jaka ona jest różnorodna, bo często jak zamykamy oczy i wyobrażamy sobie osoby z niepełnosprawnością, widzimy właśnie osobę korzystającą z wózka, czy osobę niewidomą.
Czyli widoczną niepełnosprawność.
Tak. A ta grupa jest naprawdę tak różnorodna. To jest osoba, która może mieć cukrzycę, może mieć astmę, może mieć chorobę układu krążenia, może być neuroróżnorodna. Czyli jak sobie to uświadomimy, to nagle okazuje się, że wśród naszych znajomych, wśród naszej rodziny, członków rodziny, te osoby są. To jest takie uświadamiające. Na pewno ogromna rola też menadżera. I tutaj też zachęcam do tego. Ja mam takie podejście, że bez edukacji naprawdę nic się nie wydarzy, bo taki menadżer, menadżerka będą się po prostu obawiać, nie będą wiedzieć jak rozmawiać, co pani redaktor już wspomniała, z osobami z niepełnosprawnościami, nie będą wiedzieć jak wdrożyć taką osobę, jak przedstawić nam w zespole, jak mają ją traktować, czy mogą ją traktować tak samo, czy muszą jakoś specjalnie. Więc te wszystkie elementy są ogromne. Czy mogą na przykład taką osobę zwolnić, jeżeli na przykład się nie sprawdzi na danej roli? Jak zapewnić jej racjonalne usprawnienia? I czy te racjonalne usprawnienia, które ułatwiają im pracę, kosztują jakoś bardzo dużo? Na ogół to są bardzo, bardzo proste rzeczy, wymagają tylko elastyczności. I na pewno ta edukacja na co dzień, czyli ta pierwsza zasada jest bardzo mocno skoncentrowana na właśnie tej edukacji, od której moim zdaniem powinno się zacząć, przygotowując się do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Kolejna zasada, brak dyskryminacji, przestrzegaj prawa.
To jest fakt, że nie możemy nikogo dyskryminować ze względu na cechy prawnie chronione. Jedną z tych cech jest niepełnosprawność. I tak naprawdę ta dyskryminacja może się zacząć już na etapie rozmowy rekrutacyjnej, jeżeli mówimy o pracodawcy. Ważne jest, żeby zadawać pytania niedyskryminujące, żeby mieć dokumenty, wszystkie polityki związane z brakiem dyskryminacji i wiedzieć, czym jest dyskryminacja i żeby jej unikać. Czyli bardzo taka zasada, która mówi o tej formalnej sprawie, czyli żeby posiadać kodeks antydyskryminacyjny mobbingowy, żeby ludzi też szkolić i uświadamiać, bo nawet brak wiedzy nie usprawiedliwia, jeżeli by cię coś stało, jeżeli byłaby jakaś zarzut dyskryminacji, to nie jesteśmy chronieni, jeżeli nie posiadamy tej wiedzy, więc warto inwestować w wiedzę pracowników na temat dyskryminacji i mobbingu.
Tutaj wiąże się z tym kolejna zasada, równe traktowanie i równe szanse, ale też dostępność, czyli likwidowanie barier.
No właśnie, te bariery. Często pracodawcy mówią nam, nie mogę zatrudnić, ponieważ nie mam dostępnej przestrzeni. Nie mam podjazdu, nie mam windy. My zawsze mówimy, okej, to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę dostępność architektoniczna służy nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale też osobom o innych potrzebach. Mamą, czy tą osobą pełniącą rolę opiekuńczą, na przykład z wózkiem, czy osobom starszym, czy kurierom. Ale nawet jeżeli na ten moment nie mamy tych możliwości zapewnienia tej dostępności architektonicznej, no po prostu nie jesteśmy w stanie zbudować podjazdu, gdyż wiąże się to z wielkim na przykład wysiłkiem finansowym, to warto zacząć od zatrudniania grupy, które nie potrzebują dostępności architektonicznej, a w dalszej perspektywie dbać o tą dostępność architektoniczną, od czego warto zacząć na przykład od takiego audytu stanowiskowego, który uświadomi nam, ile mamy do zrobienia i krok po kroku wprowadzać te zmiany. Ważne jest to, żeby pamiętać też o dostępności cyfrowej. Jeżeli mamy możliwość zmiany strony internetowej, to zapewnijmy dostępność tej strony dla osób z niepełnosprawnością wzroku, czy słuchu. Nawet nie skupiajmy się tylko na tej grupie osób z niepełnosprawnościami, na osobach niewidomych czy niesłyszących, osobach głuchych, ale też na osobach starszych. Tak naprawdę, mając dostępną stronę, docieramy też do potencjalnych klientów, którzy mogą mieć wyzwania ze wzrokiem, co oczywiście w dobie starzejącego się społeczeństwa czy z słuchem jest powszechne. Następnie ta dostępność komunikacyjno-informacyjna, żeby dać możliwość na przykład w ogłoszeniu rekrutacyjnym innym możliwość kontaktu z osobą przez SMS. Osoby głuche, bo nie mówimy głuchonieme, bo osoby głuche mają swój język, język migowy, więc to jest dla nich takie określenie głuchonieme obraźliwe, więc mówimy osoby głuche. Na ogół piszą po polsku, chociaż jest to dla nich język drugi, poza migowym to też zależy, więc dajmy możliwość kontaktu innego niż tylko przez telefon, żeby miały alternatywę, jeżeli chodzi o kontakt. Też polityka racjonalnych usprawnień, to jest bardzo ważny dokument w firmie, który daje taki komfort i taką możliwość, jeżeli pracownik zgłasza nam jakieś racjonalne usprawnienie, czyli potrzebuje jakichś dostosowań, żeby wykonywać swoją pracę. Ja niestety cały czas jeszcze w Polsce obserwuję takie podejście, że chcemy zatrudniać osoby z niepełnosprawnością, ale najlepiej, żeby one były pełnosprawne, żeby niczego nie potrzebowały, a naprawdę czasami prostym usprawnieniem, większą elastycznością pracy i ona nie wynika z roszczeniowości. Podam Państwu przykład. Osoba korzystająca z wózka, ona naprawdę, jeżeli chodzi o zimę, ma duże wyzwania, jeżeli spadnie śnieg, z dojazdem do pracy. Jeżeli zapewnimy jej większą elastyczność i jest to możliwe na naszym stanowisku pracy, mamy szansę, że ta osoba, specjalista, specjalistka będzie u nas pracować na takich samych zasadach i tak samo wydajnie. Więc często ta polityka racjonalnych usprawnień i racjonalne usprawnienia nie wiążą się z żadnym wielkim kosztem.
Kolejne zasady skutecznego zatrudniania, utrzymanie pracownika, dbaj o swój zespół, poufność, chroń dane, różne niepełnosprawności, zyskaj perspektywę, współpraca, działaj w grupach. I to jest chyba taki ważny punkt, żeby nie wykluczać osób z niepełnosprawnością, nie wiem, ze spotkań integracyjnych, ze szkoleń, z tego,
zdecydowanie.
Gdy wydaje się, że ta osoba może sobie tam nie poradzić.
Nasza fundacja wywodzi się z biznesu. Jesteśmy cały czas związani z agencją zatrudnienia Job Impuls, które zatrudnia osoby. Mamy zespół 150 osób i bardzo na to zwracamy uwagę. Przede wszystkim na wyjazdach integracyjnych. Mamy osoby starsze z niepełnosprawnością ruchową, które mają wyzwanie w poruszaniu się. Dlatego planując nawet taki wyjazd integracyjny czy jakiekolwiek szkolenie, staramy się dotrzeć i znaleźć tak dużo atrakcji, tak różnorodnych atrakcji, żeby każdy mógł z nich skorzystać. To nie jest paintball i nastawiona jedna atrakcja na rywalizację, ale taka kafeteria. Ktoś, kto lubi rywalizować, ktoś, kto lubi być aktywnym, może wybrać sobie coś innego, a ktoś, kto nie może albo nie chce, w inny sposób może spędzić ten czas i będzie to atrakcyjne. I tak naprawdę to jest z korzyścią dla całego zespołu, bo jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, więc nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami.
Ewaluacja, sprawdzaj wyniki i wiedza, dziel się dobrymi praktykami. To są już te ostatnie zasady skutecznego zatrudniania. A jeśli chodzi o tę wiedzę, dziel się dobrymi praktykami, to mam wrażenie, że chodzi też o promocję zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i walkę ze stereotypami.
Jak najbardziej. Chodzi o to, żeby każda osoba, która może podzielić się wiedzą albo ma jakieś dobre praktyki, żeby mówiła o tym, kontaktowała się też z nami. My chętnie zrobimy jakieś spotkanie też dla pracodawców, bo moim zdaniem jest za mało tych praktyk. Często oglądając raporty społeczne różnych firm, mam wrażenie, że jest dużo różnorodności, ale nie pod kątem sprawności. Całe szczęście to się zmienia. Ostatnio miałam okazję być partnerem w badaniu Diversity in Czech. To jest badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, druga już edycja. I tam mówimy szeroko o różnorodności, ale też jednym z elementów jest niepełnosprawność. I są firmy, które mocno kładą akcent na te działania, bo nie ma różnorodności bez niepełnosprawności. Więc zachęcam do promocji zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i też włączania, bo to daje dobry przykład i pokazuje innym pracodawcom, że można, że jest to możliwe i że można tworzyć wydajne zespoły, bardzo różnorodne i wiąże się to z korzyściami. Zapraszam do kontaktu. W takich codziennych wyzwaniach też, bo czasami mamy jakąś wątpliwość. Korzystajmy z wiedzy innych, dzielmy się tą wiedzą, więc dlatego jestem zawsze otwarta na takie kontakty i chętnie pomogę, wesprę Państwa.
A więc poszukujemy fundacji Tak Pełnosprawni.
Dziękuję serdecznie.
Informacji szukać można na stronie fundacji takpełnosprawni.pl. W Bez Barier to już prawie wszystko. Pozostało jeszcze zaproszenie na dwa wydarzenia, w których brać będą udział osoby z niepełnosprawnościami. W piątek o 9:30 na stadionie w białostockim Zwierzyńcu rozpocznie się wojewódzka spartakiada, a w sobotę o 16:00 na pływalni przy ulicy Włókienniczej pływanie na start, czyli zawody skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.